Halo, halo, siemaneczko.
O, akcja.
Akcja, jeszcze. Jaki spowolniony efekt. Siemanko, moi drodzy, kolejny odcinek Wahania. Jesteśmy właściwie za tydzień święta, można powiedzieć.
Już za tydzień święta.
Już za tydzień święta.
Już za 8 dni będziemy mówione święta, święta i po świętach. To już jest ten okres, no. Masz prezenty nakupowane?
Nakupowane prezenty. Ja robię. Mamy taką tradycję, że ja mam gliniane takie wazy, sam robiłem.
Nieprawda.
Nieprawda.
No, okej, okay, no.
Jak byłem mały, to tak robiłem. Też wazy robiłem. Mm-hmm. A to było tak dawno temu, że to są teraz już z dynastii Ming.
No tak.
Czekaj, bo jest niedziela rano, moi drodzy. Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby nagrać te nasze bierdafony w niedzielę rano. Nie chcecie wiedzieć, jak wygląda dzisiaj nasz realizator dźwięku.
Nie, dobrze wygląda jak zawsze.
Nie, dobrze wygląda, tak. Tylko po prostu raczej chodzi mi o tę minę taką. No cześć. Słuchajcie, no tak, dobrze. Czy mam nakupowane prezenty? Coś mam, coś nie mam. Wiesz, jak to jest.
No tak.
A ty?
Nie, no u mnie też się absolutnie tym 100% zajmuje Magda, co jest dosyć niezręczne, bo Magda sobie też musi kupić niespodzianki.
Prezent. Aha.
No. I musi mieć... O mój Boże, Piotrek, naprawdę skąd wiedziałeś, że to chcę?
A czemu nie możesz ty coś?
Ja niestety mam poważne uczulenie na galerie handlowe.
A wiesz, że jesteśmy w XXI wieku i możesz też i to jest klikać?
Co mogę robić? Klikać.
Kliknąć w telefon.
Mógłbym to zrobić. Mógłbym, no jest to jakieś rozwiązanie.
No.
Ale też jest chyba trochę takie coś, że Magda to lubi. No. Nasza tradycja wyrobiona przez setki lat znajomości polega na tym, że ja organizuję nam dzień świąteczny, w sensie świąteczny na zasadzie jej urodziny, może nawet Boże Narodzenie, ale że ja jestem za organizację dnia,
tak.
Na przykład za jej urodziny.
Tylko za jej urodziny, czy coś jeszcze jest? Tylko za jej urodziny.
No, ale...
Jak chcesz zorganizować Wigilię, skoro jest u teściów albo...
Chodzi mi o to, że na przykład Sylwester najczęściej też ja organizuję. Nie? W sensie, że ja mówię, to tu idziemy, to robimy i tak dalej. W sensie, że ja jestem tym takim bardziej przodującym, jeżeli chodzi...
Ale przegadane i to nie jest tak, że ona łka w poduszkę, że znowu widziała prezent wcześniej.
Łka w nową poduszkę, którą sobie kupiła, bo tamta już była mokra od łez.
No rozumiem, no tak, właśnie to jest tak zwane łóżko wodne i poduszka taka łzowa. Jezus, mój ciąg dzisiaj skojarzeń jest po prostu... A to dopiero czwarta minuta naszego podcastu. No dobra, czyli myślisz, że już wszystko macie?
Myślę, przez ani moment się tym nie przejmowałem. Nawet nie przeszło mi przez głowę, że to jest coś, co będę się stresował. Ale z drugiej strony też muszę powiedzieć, że już, no nie wiem, już od jakiegoś czasu, bo kiedyś święta i prezenty to była absolutnie najważniejsza rzecz, nie? W sensie i ten motyw, że co dostaniesz, czy klocki Lego i tak dalej, ale myślę, że już od 2 lat tak nie mam. Już od jakiegoś czasu. Ta magia prezentów już taka jest bardziej, Jezus Maria, jeszcze prezenty trzeba kupić. Mm-hmm. A prawdziwą magią staje się ten czas spędzony razem. No niby tak, no ale wiesz, i tak gdzieś Magda ma takie, o Jezu, co kupiłam, zobacz. I mam takie, robisz mi galerię handlową w domu.
Czyli właściwie leżysz na kanapie i nic nie musisz zrobić i cię to wkurza, że ona pokazuje to, co zdobyła, bo jesteśmy w tych czasach komunistycznych
tak,
jeszcze
tak,
ciągle.
Tak, no te karteczki.
Kakao, udawane kakao.
Jeansy amerykańskie.
Tak. No. Rozumiem.
Jakoś mnie to wyjątkowo nie obchodzi. Najlepsze prezenty...
Nie obchodzisz świąt bardziej nawet, właściwie muszę powiedzieć.
Nie, no święta lubię i rzeczywiście coraz bardziej ten motyw, żeby z rodziną przy kominku chwilę sobie usiąść i...
Macie kominek, mamy to może kominek, dlatego no. Mieliście pożar w domu.
Może to nie pomogło, no. W sensie ja mówię kominek, Magda mówi ognisko, no. Takie, nie, no otoczyłem to papierem.
A wzywam strach.
Tak.
Rozumiem.
Nie, no mówię w rodzinnym domu. Mamy taki kominek, który rzeczywiście zimą się staje bardzo takim sercem domu.
Mhm.
No, więc tak, no święta już teraz są bardzo dla mnie takie jakby motywem, żeby chwilę odpocząć. I później, jak o tym mówię na głos, że żeby chwilę odpocząć, to zawsze sobie zdaję sprawę, że dom rodzinny to jest motyw, że siadasz na chwilę, żeby ci za chwilę ktoś powiedział, że trzeba coś zrobić, coś trzeba gdzieś przenieść, drewno z dołu, szafkę przesunąć na górze i że tak naprawdę odpoczynek u rodziców jest po prostu rearanżowaniem wszystkich mebli.
Rozumiem. A w takim razie wyjazd na wakacje w święta?
Dobry pomysł.
Chodzi w grę. Flep czy sklep, man?
Dawno tego nie było, co?
Dawno nie było. Mam tu parę flepów, tak? Sklepów, a jak?
Sklep. Sklep, no. Chyba z, nie wiem, czy poprzednie, czy te jeszcze wcześniejsze, pojechaliśmy rodzinnie na Maderę. I to było...
Ale rodzinnie, to znaczy w ilość?
Rodzice Magdy, rodzice moi i moi bracia ze swoimi rodzinami.
Czyli taka potężna...
No, tak
oni
było...
pojechali, a wy wtedy w rodzinnym domu przy kominku.
I to na przykład,
no to
dla przykładu...
Akcja w ogóle, no.
To dla przykładu było coś, co ja zorganizowałem. Czyli właśnie ten motyw takiego prezenta, inicjatywy, to ja jestem bardziej... Z tej strony, że ja...
Inicjatywa.
Inicjatywa, no.
Ej, super w ogóle, no.
No, świetne to było. Super. To było tuż przed naszą podróżą dookoła świata. Więc to był taki trochę motyw, że wiesz, zrobimy mały jeszcze przystanek z rodziną, a później my z Magdą pojedziemy na 500 dni.
Nara, tak, frajerzy.
Więc już wiesz, czwartego dnia mówiliśmy wszystkim, wasze wakacje się już kończą. A my dopiero zaczynamy.
Ej, no to rozumiem. W sensie, bo a taki wyjazd, że ty, tylko Magda i Felix i...
No teraz byliśmy na Cyprze w ten sposób.
W wakacje, ferie,
nie, no wiesz, na początku grudnia.
No to nie o to mi chodzi.
Ale żeby
nie chodzi o to, tak... że w ogóle wyjazdy no. rodzinne w mikrorodzinie to chleb czy sklep, tylko bardziej chodzi mi o to, że...
Czy w trójkę byśmy gdzieś pojechali?
Święta?
I zdarzało mi się wyjeżdżać w święta samemu albo na jakieś tam szybkie wypady, ale jeszcze nie zrobiliśmy tego tak, że wiesz, taką naszą nuklearną rodziną. Nuklearne? To jest właściwe słowo? Naszą atomową rodziną.
Czemu?
Nuklearne?
Nie wiem.
Nie, nuklearne to jest właściwe. No, studiowałem socjologię.
A co to znaczy tak nuklearne?
To jest ta najbliższa. To jest taka rodzice i dzieci. To jest ten taki...
Nie molekularna, tylko nuklearna. Ale ja nie wiem.
Nie,
ja
nie, tego... jestem... Znowu, 3 lata studiowałem socjologię.
Jesteś
ale to było 10 lat temu i... Nie, no jest no, nuklearna rodzina, to jest dzieci. Ewentualnie, jeżeli jest na przykład dziadek w domu, to on też należy, to jest taka najbliższa.
No już jak już rozszerzamy to o dziadka, to już nawet nie wiem, czy
ale musi być w domu.
Chodzi ci o domową rodzinę.
O takie domostwo, no. Ale z drugiej strony, jeżeli masz na przykład syna, który jest na studiach, to on też należy do nuklearnej rodziny.
Czyli on nie jest w domu? Nie jest dziadkiem?
Nie jest dziadkiem, no.
A jest tak. elementem...
Co się stanie, jeżeli ten syn później stanie się ojcem? Czy wtedy przestaje
ciągle?
Być syn?
No właśnie, no. Kiedy syn przestaje być synem nuklearnym?
To jest we wtorek na ogół. To jest przeważnie we wtorek o 14.
Dobra, rozumiem. Słuchaj, chciałem się zanim, bo chciałem też świątecznie parę razy podpytać, ale najpierw jestem mega ciekawy, co się wydarzyło na koncercie Problemu.
A, byłem,
no,
to prawda.
Wiem.
Wiesz, bo cię zaprosiłem. No a ty powiedziałeś, tfu!
Daj spokój.
Tfu, co to jest za inicjatywy? Prezent mi kup, tfu!
No i czekam, Magda tak. się odzywa. Nie wiem, czy wiecie, co lubię. Czekaj, do Alii, no, opowiadaj.
Więc tak, koncert Problemu. Po pierwsze, największe podziękowania dla Falcona. Falcon DJ, który ogarnął mi wejściówki i który ma najlepszą ksywę świata. Nie wiem, bo wiesz, jaka jest pełna ksywa Falcona?
Nie.
Falcon 1.
No.
I masz takie, dlaczego to by miało być najlepsza ksywa świata? Już ci tłumaczę, bo mieliśmy wejść tam na VIP-y, gdzie on był wpisany na listę, ja nie byłem i on podchodzi do dziewczyny na liście i mówi moje imię Falcon plus jeden. I laska ma, a okej. Okay. I daje dwie wejściówki.
Co ty gadasz?
No stary, Falcon jeden. Ja w ogóle od dzisiaj chcę, żebyś na mnie mówił Piotrek Szumowski VIP. W sensie...
I wtedy jest po prostu jest to wpisane na liście, tak?
I zawsze, tak, no. Ja mówię, może nawet VIP plus jeden. Tak, żebyś
no,
ty też mógł
jeden,
wejść.
No właśnie. No.
Szumowski VIP plus jeden. Więc Falcon 1 mi załatwił wejściówkę.
W ten sposób. Ksywę,
tak, w ten sposób. Sam koncert, no to jest motyw, no to jest zespół, czy tam duet, gdzie masz hity za hitami, nie? W sensie to są naprawdę...
Dobrze wiesz, że pytam o to, czy padło Szumowski?
Padło.
Padło?
Padło. Złapałem się z nim. Niestety była taka rozmowa, bo to...
Nie o to mi chodzi. Chodzi mi to, czy padło na hali pełnej ludzi.
Nie padło.
Szumowski.
Nie padło,
że
niestety.
Najlepiej żartuje Szumowski.
Nie padło, niestety. Ale ja też nie...
Dlaczego?
Bo oni właśnie, oni mają tyle hitów, że żeby zagrać 1,5 godziny koncert, no to oni zagrali, bym powiedział, 6 kawałków z nowej płyty. Nowa płyta ma 20 kawałków. A ta piosenka nie jest tym hitowym, nie jest ta flagowym, nie? Ale tak. No, ale taka była reakcja tłumu. Żeby nie było, ale wszyscy zrobili, ale tu jest Szumowski, a wy nawet żeście nie zaśpiewali tej piosenki. I ja miałem takie, ludzie, uspokójcie się, ale nie dało się ich uspokoić.
No ja wiem, bo właśnie no. Ergo Arena spłonęła po prostu w tej nocy.
Tak, i niby znaleziono zapałki przy mnie, ale...
I kominek przeniesiony z domu rodzinnego.
Koncert stary był bardzo fajny, tylko no znowu, kiedy ty byłeś ostatni raz na koncercie w Ergo Arenie?
Na Dawidzie Podsiadło z 5 lat temu.
I zapamiętałeś akustykę jako najgorszą na świecie?
Nie, Dawid ma dobrych nagłośnieniowców, ma dobry sprzęt. No, jak ta, a ci twoi koledzy tam?
Super.
Super było słuchać wszystko?
No ja stary, byłem już trzeci, może nawet czwarty raz na Ergo Arenie na koncercie i zawsze mam to samo. Czyli że po prostu dźwięk się tak odbija od tych ścian, że nie jestem w stanie zrozumieć nic. I oczywiście, jeżeli znasz piosenkę i jesteś, wiesz, przy samym może barierkach, to może jest lepiej. No ale jeżeli stoisz z tyłu, tak jak, nie wiem, 3/4, po prostu tak, żeby trochę mieć miejsca dla siebie, no to może poleciała ta piosenka w ten sposób. Ta z Szumowskim, bo dla mnie się wszystkie zaczęły zlewać w jedną całość. A co więcej, masz taką przestrzeń w tej Ergo Arenie, że jak przechodzisz przez drzwi, w sensie na tą salę, no to jak wstaniesz w tych drzwiach, to mam wrażenie, że jest lepiej niż jak stoisz na samej płycie.
Czyli ludzie stali w drzwiach.
Wszyscy stali w drzwiach. O.
7 osób stało w drzwiach. No dobra, rozumiem. A spotkaliście się z problemem?
Tak, spotkaliśmy się później. Była bardzo fajna, miła rozmowa, bardzo sympatyczna. W pełni...
Ty jesteś ten Szumowski, którego podrzucił nam tutaj taki realizator, który mówi, o może Szumowski się rymuje.
No, tak.
Oni nawet wiedzą, kim ty jesteś, tylko mają takie...
Mogę dwie anegdoty publicznie powiedzieć. Jedna to jest, że cała rozmowa była, nie wiem, 30 minut udawania, że się słyszysz. W sensie, że było stało nas tam 3 osoby.
To gdzie to było?
To było na afterze.
Trzeba było wejść w drzwi. W drzwiach porozmawiać.
Chodź porozmawiamy w progu, nie?
Nie, na afterze, rozumiem.
Na afterze to było. W sumie kilka tam rzeczy się wydarzyło, ale tak. Sama rozmowa z Oskarem to jest po prostu... No i dlaczego w ogóle, kurczę, tego, wiesz, coś tam, ja mu na przykład zadałem mu pytanie, to było coś, co, ja mu zadałem pytanie, czy dzisiaj bez supportu gracie, nie? Czy w ogóle, czy to jest w świecie hip-hopu normalne?
Ale wiesz, że ci się dzisiaj, czemu nie było o Szumowskim?
Tak, supportu. że tak mnie to zastanawiało i wiesz, myślałem, że to może być fajny temat do dyskusji, że w ogóle nie było żadnego supportu, tylko oni wchodzą na scenę i czy...
Od razu weszli.
Tak, od razu weszli i czy to jest już nowa moda, czy dlaczego tego nie zrobić? I on na to zaczął odpowiadać, no, że on akurat nie potrzebuje hypemana, no bo on te wersy są tak dokładne, że nie... Ale ja się zapytałem o support. On ma takie, no właśnie, dlatego sobie tego laptopa kupiłem. I on ma takie, nie, no support, dlaczego nie macie supportu? I wiesz, i po prostu no jest 10 minut, ja gadam o czymś, on o czymś innym, bo się nie słyszymy, nie?
I po prostu... after?
Na elektryków.
Na
elektryków. Na
gołej pod... W sensie...
Tak, na Ergo Arena, jak już było pusto. Jakimś, i tak nie słychać.
No bo w jakimś... Ale w jakimś budynku czy coś? Czy po prostu na ulicy?
Na
czy...
nie.
Niszczącym.
W klubie tak jakby za DJ-ką, ale trochę tak... Jakby, że jest DJ-ka i była ścianka i później w rogu...
I tam wszyscy tak chodzili, hej, cześć, i pokrzykiwali?
No taka klasyczna klubowa atmosfera. Taka, że po prostu jesteś w klubie i wiesz... Za głośno, żeby gadać, za ciasno, żeby tańczyć i po prostu...
Jezu, stary, jaki to jest piękny tytuł twojej biografii.
Za głośno, żeby gadać,
za ciasno, żeby tańczyć.
No tak, znaczy, to nie jest definicja klubów już w tym momencie.
Cudowne.
Jedyne, co mógł powiedzieć, i to jest znowu oczywiste, ale zapominamy o tym, imponujące i zarazem żenujące jednocześnie, w sensie wszystkie te słowa naraz, to... chociażby ten after, nie? My sobie rozmawiamy, wiesz, tak jakby za tą ścianką jest jakiś tam ochroniarz, żeby pilnować ludzi i później ja wychylam głowę, albo on wyszedł, albo ja, no cokolwiek, po wodę poszedłem i stary, no pod ścianką masz z 30 osób, 25 siks, 5 typów, którzy w sumie nie wiem po co by tam mieli stać i po prostu jest taki klimat, że jakby one są gotowe zrobić wszystko, żeby przedostać się przez tą barierkę i masz trochę takie, że dlaczego tak nie ma w stand-upie? Dlaczego jak ja wychodzę, to jest 50, 45-letnich typów z koszulkami Attack on Titan, którzy...
Ale to...
Nie, żartuję, ja też bardzo lubię. Po pierwsze chcę powiedzieć, że mam swoją koszulkę Attack on Titan, którą dostałem ostatnio od fana, więc to przede
wszystkim... O, co ty gadasz?
Tak, no. Więc dziękuję bardzo, ale też... różnica między...
No rozumiem, wolałbyś mnóstwo napalonych siks, tak?
Tak. Tak, no zdecydowanie.
A ja wiem, czy to jest takie spoko. Na przykład mój kolega, który tam robił rapowe rzeczy kiedyś, On mówi, że to jest dziwne, stary. To jest, to...
Oj, na pewno dziwne.
To jest, wiesz, to tak wygląda w obrazku śmiesznie i o, ale fajnie, a z drugiej strony, jak masz kogoś, kto robi wszystko, żeby się przedostać przez barierkę, prawdopodobnie jest niepełnoletni albo jest letni ciupinkę i stary, i jakby i myśli o twoim wyobrażeniu jako nie wiadomo kim, i jest ich jeszcze 15 obok, więc się zaczyna... Znaczy, ty stary, ty masz żonę, dzieci, masz, wiesz...
Nie, jeżeli mamy są w pełni szczery, no to wiadomo, że tak. Wiadomo, nie, no wiadomo, to jest dziwne, to jest...
Wolę 45 tak. typów, tak. 60-letnich, z koszulkami, nie wiem czego, ale wiesz, o co chodzi. No tak. To jest, porozmawiasz, zabijesz słowo, zbijesz pionę, jest nie, spoko.
Dużo zdrowsze. Dużo zdrowsze pod każdym kątem, no. I też trochę ten... Bo to jest grupis, nie? W sensie, czy nie, grupis to jest te, które już są w autobusie? No, ale psychofani, tak? No, nie wiem, jak to się nazywa. Ale psychofani tego poziomu, że to jest rzeczywiście trochę przerażający motyw.
No tak.
W sensie,
no.
Że to jest taki...
Ja bym tam w życiu, stary, co ty? Tak. Może Puff Daddy.
Oglądasz teraz na Google?
Wiesz co, zacząłem to oglądać.
Ciekawy jest, początek jest mega ciekawy, nie? Ten początek taki, że on nagrywa siebie... W sensie, że masz te nagrania z parę dni przed rozprawą i że on po prostu bierze ze sobą dokumentalistę, żeby nagrywał wszystko, co się dzieje przed wyrokiem, na którym go skażą. I że to... Bo wiesz, jak to wszystko, te materiały, skąd one są?
Skąd one są?
No to chodzi o to, że on oczywiście przegrał tą rozprawę i w ramach tej rozprawy mu skonfiskowali wszystkie materiały nagrywające. Mm-hmm. I na tych materiałach znaleziono to, że on między innymi przed rozprawą nagrywa siebie, żeby potencjalnie zrobić dokument o tym, jak pokonał sprawę sądową, którą ewidentnie przegrał. To jest tam mocne, jest takie rozbuchane.
No i on chyba musiał mieć rozbuchane ego, jak tak widzisz, co on tam robił i jak do tego, wiesz, wszystkiego dochodził i...
No to jest, bo to główne, znaczy główne, nie wiem, co jest głównym, a co nie, ale ja pamiętam, że jak zobaczyłem to nagranie z tego pokoju hotelowego, jak on za włosy ciągnie kobietę, no to masz takie, no takiej sprawy nie wygrasz. W sensie, bo tu masz na kamerze wszystko zrobione i to ciężko powiedzieć, co sąd, znaczy w zasadzie i tak niezależnie od werdyktu sądu, to już tego chyba się nie podniesiesz wizerunkowo i no, nie powinieneś. Nie? W sensie, widziałeś to nagranie, wiesz o czym mówię? Ten tak. W takim przywidzie.
Dawno temu jeszcze, no.
Tak. Ale to też jest tam bardzo ciekawe, że znowu, tak jak większość tych spraw w Hollywood, to że albo nie większość, też nie chcę generalizować, ale że z tego co rozumiem, to była tajemnica Poliszynela, że wszyscy o tym wiedzieli.
No to tak generalnie wygląda chyba mocno, tak. że ciekaw jestem, jakby to było w naszej branży, jakby ludzie wiedzieli coś, że jest coś takiego złego i jakby reagować, co tu zrobić. W sensie, no wiesz, jak to tak się mówi o kimś, że o, to była taka tajemnica, wiesz, tak, to tak samo jak z tym Epsteinem całym tam, czy coś, że... Wszyscy wiedzieli, że tam są imprezy, się jedzie i i nagle masz... Jakby gdzie jest ten moment, w którym nie idziesz na imprezę, bo nie chcesz mieć z tym nic wspólnego? Albo mówisz, przepraszam, ale chyba zadzwoni na 997. Mm-hmm. I że idziesz, że się dzwoni na 997. Bo to jest już 112 raczej.
Tak. Sięgam, w sensie próbuję naprawdę pomyśleć, czy jest w naszym środowisku coś, co na przykład my nie widzimy. W sensie, bo już jest tak, już wkorzenione, ale że gdyby... Ludzie z zewnątrz się dowiedzieli, a nie daj Boże policja, to...
Jezu, no to...
No ale nie ma, nie?
Nie, w sensie, nie, no nie, właśnie nie, nic takiego, nie ma... dlatego mówię o tym, że ciekawy jest ten moment, w którym czy nie masz żadnego dystansu, czy po prostu mówisz, a ja tam nie jadę z nimi na tę imprezę, bo to takie jest, wiesz... No bo to jest różnica między tym, jak coś palisz, a tym, jak jadą na imprezę, tak jak dom do tego całego Epsteina i robią dziwne rzeczy.
No
nie?
Tak, no ale znowu łącząc te fakty i znowu nie wiem, dlaczego chcę tego bronić, tylko tak bardziej sobie staram się postawić w butach kogoś, kto wie, że to się dzieje, a później jakby narzuca sobie narrację, że to wcale nie jest takie złe. Bo zakładam, że to, co ty wiesz z zewnątrz, to jest takie, no dobra, odbywają się takie imprezy i wszyscy o tym wiedzą. Ale później sobie myślisz, no tak, no ale są te dziewczyny, te grupis, o których przed chwilą wspomnieliśmy. Oni pewno wybierają te, wiesz, starsze, ale trochę wiesz, że to są te młodsze. Ale później sobie myślisz, ale też są chętne i wiedzą już, czemu tam są i jakby to wiesz. Zaczynasz sobie wkładać narrację taką, że to po prostu nie jest dla ciebie i odchodzisz na bok.
No właśnie, ciężko, o to mi chodzi, że...
No tak, i że ciężko jest wezwać policję, no bo tak naprawdę jest jeszcze parę wyjść, gdzie masz takie, nie, no to jest legalne, po prostu nie dla mnie. i jakby nie będę wchodził w to głębiej, a nie będę też typem, który zadzwoni na policję na wszelki wypadek.
Halo, w sensie... dzień dobry, tak. Ja nie wiem, oni tam jadą na tę wyspę, tam jest trochę motorówek, dużo łóżek nad brzegiem morza, ja nie wiem... Ja nie wiem, czy to jest tej pijaty, co cukierki wypadają, czy nie. Głośna muzyka, czy nie za głośna? Ciasno, żeby tańczyć, za głośno, żeby rozmawiać. Nie wiem, nie wiem. Pozdrawiam serdecznie i no to co, miłej pracy, panowie. I się rozłączasz. Halo? Jesus, no dobra. A ja byłem na kolonoskopii i to chciałem powiedzieć.
Dobra,
już
no.
Mówiłem
co?
Wcześniej, że
cały
będę...
Cały zdrowy?
Ja teraz analizuję nasze życie. Jakby, że byłeś na koncercie, gadałeś z Oskarem z problemu, było za głośno, żeby gadać i za cicho, że za ciasno, żeby tańczyć, a ja powiem ci, czy było za ciasno. Na pewno było za ciasno, żeby tańczyć. Wiesz co? To nie było. W ogóle mówię o tym też znowu dlatego, żeby iść i się zbadać, bo warto. Puenta jest taka, że wszystko dobrze.
Wszystko dobrze, wszystko dobrze. Się udało.
Generalnie, no nie jest to inaczej. To było jakieś tam takie znieczulenie częściowe, chyba nie, że spałem i nie wiesz, co się dzieje. To nic, nie czujesz, żeby wiesz, jakąś kwestię jakiegoś bólu. Aha. Jest to coś dziwnego, bo wtłacza się w ciebie trochę powietrza, żeby to...
Lekarz zrobił takie...
Tak, też, no właściwie to było najśmieszniejsze, że było pytanie, potem to będzie jakiś bicik z tego, wiesz.
No,
tak,
klasyka.
I ja mówię, że nie właściwie. No właśnie nic takiego, jak tak słuchałem tych opowieści, tam Robin Williams miał taki fragment o kolonoskopii, coś jeszcze. Ja nie wiem, mi to jakoś tak, może jakby no i o dystans. Ale nie, w ogóle po prostu sytuacja taka, że wiesz, no... Nie jesteś dorosłym typem, więc nie robisz lekarz tam, wiesz, i pupa, jak to tam połączyć? No, no, tak. No normalnie, nie? Wchodzi, sprawdza. Najgorszy jest ten moment chyba przed właśnie, że jesteś głodny i że, wiesz, to jest ten element taki chyba niewygodny. No i moment później, jak masz w sobie mnóstwo powietrza, bo ono jest technicznie, żebyś tym mógł ten kamerę, ten rurę, tam cokolwiek, jakkolwiek przyjąć. A potem musisz się tego powietrza pozbyć i jesteś poskręcany w środku, bo to te, wiesz, jelita
są. A wytłumacz to bardziej, bo w sensie... Bo...
Masz w sobie dużo gazu i ten gaz musi gdzieś ujść.
A, czyli po prostu...
Popiardujesz, jak wiesz.
Cały czas.
Tak. I to faktycznie niczym, no bo...
Byłeś... Myślisz, że jest dźwięk, ale nie ma efektu, tak?
No jest efekt dźwiękowy. Nie
no
wiem,
tak, jak, ale nie ma...
Powonienia? W sensie...
Smrodu?
No tak, tak no nie ma, takie... no bo z czego? W sensie, jak już nic nie jesz przez tam dwa dni, nie? Czy
no
coś.
Tak, okej. Okay.
No więc właściwie to jest też takie dziwne trochę, ale i niewygodne, bo cię skręca w środku po prostu, bo to jest takie, wiesz, fizycznie bolące, nie? Tam trochę. Ale to... I potem wszystko spoko i raz na... I fajnie, bo lekarz powinien... To może następne za 10 lat. Ja, a może za 5? I on tak... No dobra, może być za 5. Ja mówię, wiesz, ja już jestem w takim momencie życia. Mówię, no na 50 se zrobię, no nie? I fajnie, bo to brzmiało, jakbym się bardzo tak... Cisnął.
Widzimy
ale...
się za tydzień?
Dokładnie, no, ale no. Nie, że za miesiąc czy coś, tylko za 5. To jest ta różnica. No ale nie wiem, wydaje mi się, że warto i się badajcie i tyle. Mhm. Jądra badałeś?
Ja dawno nie byłem na takim całym przebiegu swoim, a też mi to chodzi po głowie, więc może mnie zainspirowałeś i ja ci opowiem w przyszłym tygodniu, jak było.
No pewnie nie będziesz za tydzień, bo to nie jest tak
chłopsiu.
Ale też, no dobra, a ile ty masz lat teraz?
32.
No to jeszcze spoko.
No ale z drugiej strony też mi to...
Badania zawsze warto,
tak,
jak wiadomo.
No. Ja pamiętam, że za każdym razem, jak wyjeżdżałem w podróż dookoła świata, to miałem taki motyw, żeby się doprowadzić do najlepszego stanu możliwego, czyli jakby pomijając schudnąć, siłownia, szczepionki i tak dalej.
Przed.
Żeby być takim po prostu, że jestem w najlepszej formie przed i że po prostu wszystko tracę w podróży, ale że jest czego się odbić, nie? I rzeczywiście szczepionki, właśnie to, co powiedziałem, mi się udawało i zawsze chciałem jakoś ten motyw, żeby pójść na taki
przegląd
wszystkiego, przegląd samochodu, że tak to nazwijmy i finalnie jakoś zawsze to gdzieś mi uciekało i wyjeżdżałem przed siebie i tyle.
Znaczy nie, to wydaje mi się, że to jest taki odruch, nie? Żeby się przygotować, tak samo jak wyjeżdżamy na wakacje, to też jakieś badania krwi całą rodziną, wiesz, jakieś takie, żeby sobie wszystko sprawdzić tam.
Pamiętam, jak z Reintem gadałem przed narodzinami dziecka i on taki miał, wiesz, a Magda już ma, czekaj, to jest syndrom gniazda, w sensie, żeby sobie była jakaś inna nazwa na to, ale na pewno gniazdo, że że wszystko musi być gotowe przed narodzinami dziecka, bo kobiety tak mają, że to musi być. Ja mam takie, fajnie, że to jest nazwane, ale to mi się wydaje po prostu bardzo logiczne, że za chwilę będziesz miał dziecko i chcesz się przygotować. Mm-hmm. I jest jakiś, no to syndrom gniazda. I masz takie, no nie, no to jest po prostu logika. W sensie, dlaczego? Tak, tak, no wiesz, tak. Bo baby tak mają. Masz takie, no w sensie, że pomyślała wcześniej, że...
Tak, żeby, później... że w tym momencie jeszcze ma siłę i energię tak, i jakby,
tak,
wiesz...
Tak, żeby zorganizować...
Mniej ważnych rzeczy do załatwienia. No, tak.
Ale to musi być oczywiście... Wiesz, jakoś.
Jeszcze, ale przecież Seba jest taki bardzo...
Nie, Seba jest mega liberalny, ale Seba też bardzo lubi się wkręcić w książki. Jak usłyszy, że jesteś taki jak syndrom gniazda, to znaczy, że jest syndrom gniazda. A z ciekawych rzeczy, ja mogłem ci zadać to pytanie wcześniej, bo nie wiem, czy będziesz... będziesz. Widziałeś, co się na Netflixie teraz pojawiło? No kurde, no jest szał polskiego stand-upu.
A, dobrze, tak, no. Jezu, czekałem. No. Rafał z prokuraturą.
No. Oglądałeś?
Widziałem.
I jak ci się? Powiedz, jakie no, przemyślenia?
Takie, że jest, ja generalnie bym skracał. Ja, dla mnie dwugodzinny materiał, nie, to jest dużo po prostu. Nie? I to jest rzecz taka, która wydaje mi się, że... Jak ja widzę takich komików, których ja sobie najbardziej cenię i lubię, takich zagranicznych, wiesz, i oni po prostu mi pokazują godzinny materiał, No to z jakiegoś powodu to jest dla mnie, wiesz, ja wiem, że ludzie lubią więcej, dużo lubią oglądać i tak dalej, ale ja mam wrażenie po prostu, że naprawdę można, tam jest trochę rzeczy takich, że zanim tam dojdzie do czegoś na początku już, tak. To jeszcze jest takie gadanie trochę o tym, co się tutaj dzieje, gdzie jesteśmy, i sobie myślę, ja bym to wszystko po prostu, wiesz, ścinał i skracał.
Ja mam nawet ostrzejszą opinię, w sensie
dobrze.
I idąc trochę tym wątkiem, który ty mówisz, no, że no tam pierwsze tam 10 czy 15 minut, ja jak zawsze obejrzałem pierwsze 20 i ostatnie 20, coś w tym stylu, żeby ten... No to ja mam tam, że w pierwsze 10-15 minut jest tak ewidentnie, w sensie, że tak ewidentnie, bo on tam opowiada po prostu o tym, jak duża jest sala i jest 5-minutowy skit, jak on biegnie w płaszczu po Łodzi, nagrany telefonem. Gdzie już jakby pomijam, w sensie ja pomijam subiektywnie, czy mi się podoba, czy nie, to mam takie obiektywnie, że zdziwiło mnie, że jest taka jakość na Netflixie. Sketch nagrany telefonem, wiesz, przycinany w ten sposób, że to... Rozumiem jakiś urok tego, w sensie, że jestem w stanie, ale pierwsza moja emocja była taka, że niesamowite, że Netflix się na to jakby zgodził. W sensie, że wydawało mi się, że ta platforma znowu nie... Zakładam, że jakość subiektywna jest, ty masz taką, ja mam inną, ale taka techniczna, to tutaj miałem... tutaj przez pierwsze 6 minut są po prostu źle przecinane rzeczy i później chłop wchodzi, jeszcze widzimy, jak go na przykład odpinają z tych lin, nie? Gdzie masz takie, no chuj to pokazujesz. Tak, coś, tak, ja rozumiem, tak, że zjeżdżasz tak, na tych linach i rozumiem, że na żywo to daje jakiś efekt, no ale to już w postprodukcji no, robisz jakieś takie cięcie, że...
Kwestia montażu, ścięcia, skrócenia, zrobienia jakiegoś sedna, nie?
Tak, nie? W sensie, ale też znowu, trochę widząc wszystkie liczby i co się z tym dzieje, bo nie wiem, jak mocno to śledziłeś, mi to po prostu, znowu wszyscy teraz o tym gadają, więc po prostu trochę o tym wiem, że masz absolutny rekord oglądalności pobity na szyję, na łeb, nie? Czyli wspaniale.
A skąd są takie dane w ogóle?
Moje rozumienie jest takie, że fakt, że to się utrzymuje na numer jeden najbardziej oglądanego serialu na Netflixie już od tygodnia.
Ja w ogóle jestem ciekawy, ile osób ogląda Netflixa i jakie to są liczby?
No na pewno widać, i to widać gołym okiem dla mnie, takim po prostu, że, że wrzucenie tego na Netflixa spowodowało więcej komentarzy szeroko pojętych mediów. W znaczeniu takim, że są artykuły o tym na Onecie, na WP, że jacyś dziennikarze z Gazety Wyborczej.
No bo wiesz, to jakby wyszło poza tę bańkę, nie?
No właśnie, no. Ale i absolutnie wiadomo, że jest to mniejsza... całkowita liczba niż to, co by było na YouTubie. To chyba nie ma żadnych wątpliwości,
jasne. No.
Ale tak myślę, że to jest na tyle szeroka, że teraz ja mam poczucie, przynajmniej tak mi algorytm pokazuje, że to wyszło spoza naszej bańki stand-upowo-youtubowej. Mhm. Nie? W sensie, że dotychczas zawsze...
No tak, ludzie patrzą, co jest na pierwszym miejscu na Netflixie, włączają to i albo są w szoku, albo są zajarani.
Moi rodzice na przykład to obejrzeli. Nie? W sensie, a nigdy by nie obejrzeli tego na YouTubie. Nigdy by to im nie wskoczyło. Więc wydaje mi się, że jest dużo więcej...
No tak. No, bo jesteś ciekawy, co jest na tym topie, nie? A to jest na topie dlatego, bo wszyscy przeszli z YouTube'a tutaj, więc... I dlatego zastanawiam się, jakie są wyniki w ogóle Netflixa, jeżeli to coś...
Netflix ich nie udostępnia.
No ja wiem, właśnie no. Dlatego ja nie mówię, że i mam tutaj taki parę tam, wiesz, tylko chodzi mi bardziej o to, że jestem ciekawy, jakie to są i mam wrażenie, że wcale nie są to takie potężne liczby, jakby się wydawało.
Oj, to ja myślę, że na odwrót.
No właśnie wydaje mi się, że może globalnie, ale jeżeli, nie wiem ile tam Rafał może wyświetleń w dobę na YouTubie powiedzmy tam, czy coś, no ale w ciągu paru dni to ma milion, tam w ciągu doby, czy dwóch dni.
Na pewno miliony.
Ma milion, nie? Na przykład. No to, no to są oczywiście też wyświetlenia inaczej pewnie mierzone, czy tam co, nie wiem, od kiedy jest wyświetlenie i tak dalej, nie wiem. Ile trzeba gadać z typem przy stole, żeby było, i ktoś, żeby nie wyłączył, żeby było wyświetlenie. Wiesz, czy to są jakieś sekundy, czy ja to w ogóle nie znam. Chodzi mi już to tylko o to, że ten ruch przerzucasz do Netflixa, no nie?
Tak.
I oczywiście on nie jest taki, no bo YouTube'a masz pod telefonem w ręku
i z darmowy.
Tak, i oglądasz go, cofniesz, przewiniesz, w telefonie ci leci, zaśniesz, on ci tam zapędzi, nie wiem, wiesz, polecone przechodzą w drugie, tam bla, bla, bla i tak dalej, nie? No ale generalnie zastanawiam się, no bo tak jak
mówisz... Liczba całkowita jest na pewno mniejsza niż ta na YouTubie, ale myślę, że to, co on zrobił, w znaczeniu takim, że został wypuszczony w tym samym tygodniu co Stranger Things, który jest absolutnie hitem, a to spada, wiesz, na drugie, trzecie miejsce, bo nagranie, które znowu po prostu gołym okiem widać, że jest zrobione za kilkadziesiąt tysięcy złotych, w sensie ustawienie 4-5 kamer, tutaj coś, tutaj tam, wiesz, bije w oglądalności coś, co ma produkcję miliardową i okej, nie znamy liczb względnych, ale sam fakt, ile się teraz właśnie o tym mówi, wyprodukowało artykułów, opinii, wiesz, dyskusji i tak dalej, znowu pokazuje ci siłę tego materiału.
Nie? W sensie... No też wejściowo, no bo też jest dużo tam negatywnych komentarzy.
No
nie?
Właśnie. No i właśnie. Do tego też chciałbym się odnieść, nie? Bo też wszystkie w zasadzie komentarze, które ja czytam, albo które, znowu, może ja wpadłem w tą bańkę, że po prostu kliknąłem pierwszy zły komentarz i teraz dostaję lawinę złych, a gdybym kliknął pierwszy dobry, to bym dostał lawinę dobrych, ale... Ja jestem w tej stronie, gdzie są same negatywne recenzje. I jak ja obejrzałem pierwsze 20 minut i ostatnie 20 minut, to nie mogłem się oprzeć wrażeniu i miałem to samo, jak Zola dostał tą falę krytyki za poprzedni special na YouTubie. Że ja po prostu patrzę się na ich twórczość obecną
i poprzednią.
Tak. Ni chuja nie widzę różnicy. No po prostu nie wiem, nie rozumiem, czego ja nie widzę, ale dla mnie to jest... Dlaczego teraz? Co to jest za przełamanie? I mi się wydaje, że to jest jakaś taki zeitgeist jest taki, że jest ta taka, nie wiem, czy można to nazwać jakby publiczną świadomością i że patrzysz w tej publicznej świadomości w pewnym momencie był Bogiem, nie? W sensie, że ten pierwszy komik i on o czymś, wiesz, jakoś się przebił na ten front tego i że teraz to już przeszło tą granicę i że całe społeczeństwo już uważa, że jest... Nie umiem tego... Nie umiem zrozumieć tego mechanizmu, ale jest to dla mnie... Widzę to jako jakiś taki... nie wiem, czy metafora takiego...
Łaska pańska na psym koniu jeździ.
Tak, on się nie zmienił. W sensie nie wiem, a może się zmienił, ja tego nie widzę, ale jak on
tam... Może tam jest kilka elementów, może tam jest tak, że po pierwsze faktycznie wydostajesz się spoza tej bańki takiej, nie? Więc zaczynają o tym pisać i oglądać to inni ludzie. Ludzie, którzy włączają Netflixa, chcą włączyć serial, patrzą, co to jest, nie znam takiego typa, albo nie znam tej historii, nie znam tego rodzaju. No dobra, jak na pierwszym miejscu to kliknę.
Da.
I nagle wow, jakby czemu tam jest tyle przekleństw, czemu tam jest o seksie, czemu tam jest takie i tak dalej. Więc pewnie to na pewno, znaczy, to też robi, nie? No, element świeżości możliwe. Może element tego, że nie wiem, że kiedyś dla ludzi Rafał był bliższy, bo był jednym z nich, a teraz nie jest, no bo jest, wiesz, pochodzi, znaczy, no pochodzi skąd pochodzi, ale chodzi mi o to, że był jest w innym momencie życia niż był. On też lubi jakby to opowiadać, pokazywać i tak dalej, więc jakby może to jest to. Nie, wiesz, nie umiem znaczy, tego. No, dla mnie jakbym... to jest kwestia też naprawdę tego, że mógłbyś sobie... On umie wyjść i jakby jak byłem na żywo na Lotek i Patrzeć, to pamiętam, że bardzo mnie rozbawiła tam opowieść chyba o... To było chyba o Lewandowskim czy coś. Po prostu mnie to rozbawiło. Siedziałem sobie tam i dostałem typa, który to... Tak jak z nim prywatnie czasem porozmawiamy, to jest ta taka... jakaś lekkość w opowiadaniu rzeczy po prostu, tak. Nie? To jest bardzo śmieszne momentami. Jakieś szybkie skojarzenie, przeskok, mina, głos, wiesz, tu wszystko się tam jakby, to jest po prostu zabawne, mnie to bawi jakby i tyle.
Jest też zabawne na takim najprostszym wspólnym mianowniku, że on po prostu jest turbo śmieszny, że on gdyby czytał książkę telefoniczną, to by to przeczytał najśmieszniej ze wszystkich ludzi na świecie. Czyli, że umiałby przeczytać, tylko że on właśnie czasem, znowu może za dużo teraz powiem i ten, ale że on właśnie trochę brakuje właśnie, nie chcę tego, naprawdę nie chcę tego mówić, nie chcę oceniać, bo ja też to oglądałem i tak sobie myślałem, że gdybym ja teraz na głos powiedział, wiesz, moje teksty są lepsze od jego, nie? I mam takie, to nie jest koniecznie prawda. W sensie, że to jest tak strasznie subiektywne, w sensie i bardzo chcę uniknąć powiedzenia tego i nawet nie tyle powiedzenia, tylko myślenia w ten sposób. I że naturalnie trochę oglądasz kogoś i masz takie, nie no, moje teksty są lepsze, ja znajduję w tym więcej głębi i tak dalej. A wydaje mi się, że to jest gówno prawda, że nie powinieneś tak nawet na to patrzeć.
Znaczy wiesz co, no inaczej.
Chcę ostrożnie to powiedzieć i nawet pomóż mi to powiedzieć rzeczywiście. Chodzi mi o to, że widzę, jak on jest śmieszny, widzę, jak po prostu jest całym sobą śmieszny, całym, wiesz, wszystkie odgrywanie i tak dalej, a jednocześnie jak mało śmieszne rzeczy mówi. Nie? Wiesz, co z mi chodzi?
No bo, ja widziałem sobie, jest taki chyba kanał, to ty mi mówiłeś, no. Comedy Without Errors.
Tak, gdzie notabene jest bardzo dużo Louis tak, C.K.U. teraz
ostatnio. No. Widziałem to.
Wbijmy w to pinaskę. Dokończmy po czasie i pogadamy o C.K.U.
Chodzi mi o to, że... A zaczęliśmy, gdzieś byliśmy w jakiejś wigilii o pierogach. Generalnie wydaje mi się po prostu, że on tam była taka analiza, Michael McIntyre mówił. Michael McIntyre.
Dla kontekstu, ponieważ będzie się do tego odwołał, Comedy Without Errors, to jest kanał na YouTubie, gdzie typ
analizuje takie, sobie
takie eseje
tak. No i to jest ciekawe w ogóle, bo ja nie muszę się ze wszystkim zgadzać, co on tam mówi i jak on sobie to analizuje i tak dalej, ale no tam była ciekawa rzecz, że jest humor obserwacyjny i Michael McIntyre robi mnóstwo skojarzeń wokół tego.
Tak.
A pokazuje Brian Regan.
Tak.
I jakby Brian Regan mówi też o hotelach i Michael McIntyre mówi o hotelach.
Tak.
I w kwestii tego, jak on, obaj mówią humor obserwacyjny i tak dalej, ale na przykład Brian robi bardzo takie premisy konkretne i sobie jakby to konstruuje. A Michael McIntyre wchodzi i porywa, wiesz. I ja pamiętam, jak oglądałem sobie kiedyś Michaela McIntyre'a, tam chyba z 3 programy czy coś, no bo ja wtedy oglądałem wszystko, co miałem na DVD, a to było gdzieś na DVD, wiesz, z Wielkiej Brytanii kupiłem, typ zapełnia stadiony wielkie, wiesz, i tak dalej. I były momenty, gdzie mnie bawiło, a były momenty, gdzie mnie nudziło, nie? Gdzie mnie w ogóle nie interesowało to. I jakby po prostu jest ten moment, podejrzewam, że nie jesteś w stanie wyprodukować, no tak jak wszyscy, jakby w ilości rzeczy, które są cały czas śmieszne, cały czas, wiesz, mega zabawne. No ale też w takim razie szukasz gdzie indziej. Szukasz, żeby zaciekawić, szukasz, żeby coś zrobić kontrowersyjnego. Wiesz, nie wiem, ja mam taki monolog teraz o klarneciście. Jest zupełnie inny gdzieś jakby klimat, nie? Że on jest być może śmieszny na trochę innym poziomie. Nie? Tak. Ja go po prostu lubię, bo on jest inny niż te rzeczy, które sobie tam robiłem.
Tylko to, co ja chcę zwrócić uwagę, to że...
Więc te konstrukcje, tylko powiem, że te szukasz w konstrukcjach, budujesz te konstrukcje, że nie sama to, że ty potrafisz coś śmiesznie zrobić, opowiedzieć jest jakby... No bo to i na ile paliwa jest w tym?
Ja tylko, ja zwracam na to uwagę i chyba o to mi chodzi, czyli że ty tak myślisz o swojej konstrukcji. Ja tak myślę o swojej konstrukcji. I jestem ciekaw, czy Rafał tak myśli o swojej. Kumasz, o co mi chodzi? Bo zwracamy uwagę na to, że z zewnątrz, patrząc się do środka, że może tam brakuje głębi, może tam brakuje, że to idzie takim jakby prostolinijnym przekazem, że jest to robione dla mas. Zresztą chyba, on to mam nadzieję, że mówi to w programie, albo dosyć otwarcie, że jest stadionowym komikiem i tak jak trochę Michael McIntyre musi to robić takim jakby najniższym mianownikiem, tak żeby wszyscy go zrozumieli. Ale chodzi mi tylko o to, czy... I to nie jest pytanie, na które my będziemy znali odpowiedź, albo może ty będziesz znał, ale to jest, czy on myśli, że robi inaczej. Bo to jest to, co mnie nie tyle co przeraża, tylko nie wierzę w to, że to, jak my to oceniamy, albo to, jak publiczność to ocenia, czyli że nie no stary, robisz to dla mas, dla disco polo, wiesz, żeby każdy cię zrozumiał. To może być nasza ocena z zewnątrz do środka, ale wydaje mi się, że No nie wyobrażam sobie, wydaje, że ty sam
nie,
robisz
mi się
coś,
wydaje, no. Mi się wydaje, znaczy inaczej, ja też nie wiem tego, nie? Jakby to chyba faktycznie, więc, to jest trochę tak, że...
Pozwól mi dokończyć to? No. Czyli jeżeli nie masz tej świadomości, nie? Że ja robię to dla mas, to teraz istnieje zagrożenie, że to, co my uważamy, że jest pięknie konstrukcyjne, że kurde, starasz się trochę gdzie indziej poszukać, znaleźć coś ciekawego dla widowni w ten sposób, że nie, de facto, ja jak też... to wypłynie, będzie ci powiedziane, nie no stare, to jest płatkie, to jest chujowe i tak dalej.
Nie,
ale i ty
ja
wtedy...
Nie, nie, mi chodzi o to inaczej. Ja też mówię z perspektywy sobie, oczywiście obserwując kogoś z boku, a siebie od środka, nie? Hmm. I nie mam dystansu do tego i tak dalej. Ja tylko mówię o tym, że... Znaczy inaczej, przede wszystkim chyba trzeba robić to szczerze ze sobą, nie? Wydaje mi się po prostu, że no w pewnym momencie, no wiesz, Rolling Stonesi też zapełniali stadiony, nie? Jakby nie możesz mówić tylko tak, że ilości to są, to jest zawsze, nie? Jakby, bo być może z tej, wiadomo, że i tak więcej ludzi, nie wiem, więcej biletów sprzeda Kevin Hart niż powiedzmy, nie wiem, Louis, a Louis i tak sprzedaje potężne sale, nie? Czy coś.
No właśnie, Louis jest dobrym przykładem tego, że w sumie on sprzedawał Madison Square Garden, a tylko przestał, nie przez komedię, tylko przez trochę rzeczy
tak,
dookoła,
tak, tak.
Nie?
No ale z drugiej strony Kevin Hart tam, czy ktoś, nie pamiętam kto chyba, ale chyba to on miał taki rekord, no to on miał 80 tysięcy ludzi na stadionie, nie?
Mhm. Shane Gillis chyba teraz może mać więcej, ale pomijam
Shane
ten wątek.
Tak?
Tak, Shane Gillis chyba już teraz robi tam 100 plus, ale...
No więc właśnie, chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że nie wiem, jak... no Hania Rani też stary, wyprzedane koncerty, duże sale, piękne w, na całym świecie i tak dalej, nie? Mhm. Ale i tak ciągle, nie wiem, no Zenek gra 3 razy dziennie, wiesz, w każdym miejscowości, nie? Musi latać helikopterem między, wiesz, powiatami, żeby zdążyć i tak dalej. Więc jakby chodzi to, że kurczę, chyba dla mnie najważniejsze jest to, żeby to robić szczerze. Nie? Czy znaczy.
No tak,
a tutaj ale, mam wrażenie, no, że jakby. No nie wiem. Jakby tak.
No patrząc no. Się z zewnątrz do środka, trochę insynuujesz, że to mogło nie być zrobione w szeroko pojętym kapeluszu szczerze, tak?
Nie, właśnie uważam, że jest...
było szczere.
Znaczy, ja nie wiem. Nie, kurczę, nie mam też takiego kontaktu z Rafałem, żeby. A poza tym to on tu powinien ewentualnie mówić, a nie ja, nie?
Mi
bardziej chodzi
to
o to, że to, czego nie mogę zarzucić mu, to jest brak szczerości, nie? Bo ludzie mówili, albo to jest albo rasistowskie, albo to, albo tamto. Kiedyś były takie rozmowy.
Tak.
Sobie myślę, kurczę. Jak rozmawiałem z Rafałem, już no nie wiem, czy o tym też nie gadaliśmy. I on mówił, że to są żarty, nie? Tak. Jak nie kumasz, to są żarty, to nara. Jakby i tyle, w sensie, tak. Nie? Że ja sobie rozumiem, ja sobie podchodzę do tego, ja myślę, ja bym pewnie zrobił to tak, ja bym pewnie zrobił to tak, że w ciągu programu masz, bo przedstawiasz się tym programem w tym momencie, nie? Wielu ludzi włącza cię pierwszy raz i widzi cię tak. I w tym programie po tej godzinie z tobą byłoby fajnie wiedzieć, czy ty jesteś rasistą, czy nie jesteś, w sensie, czy wiesz, czy,
no tak, czy...
mizoginem, czy nie, jakby, nie, że możesz żartować, nie? No oczywiście, ja uwielbiam sam brutalne, chamskie żarty, wulgarne, rasistowskie ale... i tak dalej, ale tylko wtedy, jeżeli są w żartach. My możemy się śmiać, wiesz, z bicia słabszych i tak dalej, bo to jest po prostu bardzo śmieszne, jakkolwiek teraz sobie o tym nie myślicie, ale to jest bardzo, jeżeli to jest tylko żart, nie?
Tak.
Że wpchniesz kogoś, to nie ma żadnej sił pod coś, wiesz, i on po prostu, ale nie zrobisz tego, w sensie, to jest tylko idziesz, bijasz, żartujesz sobie z tego i wychodzisz, nie? Widzisz kogoś, staruszkę, jakoś, a tu bym, wiesz, i nie robisz tego, nie, jakby nic to nie wychodzi poza głupi żart, w sensie, nawet nie głupi, nie głupi, wiesz co chodzi.
Dlatego dochodzi mi myśl teraz, w sensie, że zobacz co się de facto z tym materiałem stało, nie, ja spekuluję, ale myślę, że Rafał nie wiedział, że będzie to wrzucone na Netflixa kręcąc to. No bo po prostu sama jakość nagrania.
No z drugiej strony
mówi.
Chyba sam tam chciał też pójść, nie? To nie
oczywiście.
Jest tak, że budzi się Rafał, patrzy, Jezu, Netflix mi ukradł materiał.
No, nie, no tak.
To było na moim dysku, no.
Oczywiście, zgodził się, ale i też rozumiem, że no tak, to jest silny argument przeciwko temu, ale że gdyby on, co to jest za materiał? To jest nagranie z największej trasy stand-upowej w historii kraju, nie? Gdzie oni wychodzą i robią stadiony i tak dalej. I de facto to masz po prostu kamerę na widowni, jak to było na stadionie. Nie?
Mhm.
Co jest może jakimś ciekawym nagraniem, dokumentem, nie? Ale nie jest to special na Netflixa. Tak jak mówisz, no bo tu będziesz do nowej widowni rozmawiał, trochę podejść do tego właśnie, wiesz, skróć to, zrób to w jakości Netflixowej, przedstaw się i ten, a de facto to, co on pokazał, tam nawet, kurczę, na tym nagraniu są żarty, które nie żrą, nie? Gdzie masz nieudane żarty, co też jest dla mnie wow, że
no,
że...
dlatego, wiesz, jakby ja, ani nie broniąc, ani nie atakując, to ja w ogóle bardzo często już staję sobie tak z boku, bo właściwie muszę skupić się na swoim, nie? No, bo jakby też słyszę, że tylko ci są dobrzy, albo tylko ci są dobrzy, a tylko ci są nieśmieszni, a ci są śmieszni. A ja sobie będę robił swoje, pozwólcie, i będę sobie dłuło tak. Po swojemu, nie? Oczywiście będąc w dyskusjach, w rozmowach, w analizach, oczywiście mogę, ale mam takie, że przede wszystkim to bym sobie usiadł nad tym i dokładnie to zmontował, nie? Zrobił i zobaczył, czy, jak wtedy to się ma. No i też faktycznie, tak jak mówisz, wiedząc, że jeżeli chcesz to wypuścić gdzieś dalej, czy pokazać, albo wiedziałeś przed nagraniem, albo wiesz po nagraniu, ale już wiesz, że idzie to do trochę innego świata, no bo to jest trochę inny świat. Nasza banieczka była miła, fajna, wygodna. Klikniesz i przeklikujesz i nie jesteś już w polskim stand-upie, nie? I nigdy już nie będziesz. Jak, wiesz, a tutaj pojawiasz się w miejscu, w którym nagle wszyscy cię widzą, nie? Tak. I no to teraz sobie z tym poradź, bo...
No... Będziesz bardziej analizowany, bardziej będziesz komentowany, bardziej będziesz... tak, no.
Tak, no i ewidentnie nie sama liczba czy wynik, nie, to robi. Znaczy ja w ogóle mnie to mnie trochę bawią i bawią jak bawią, w sensie, bo to też zaraz będzie, o, taki zazdrosny. Nie, w ogóle jakby mam takie nie w liczbach i wiesz, w tym to można wszyscy przeliczać, wiesz, ilość cementu jakby,
wiesz, tak.
I tak dalej, nie? W wynikach 1-0 możesz wygrać mecz o finał Mistrzostw Świata w piłkę, albo wiesz, w piłkę wodną, albo w cokolwiek, nie? A tutaj to jest dla mnie przeliczanie się w liczbach po prostu, no to może ci dać radość przez 5 sekund, nie? Znaczy albo przez te 5 sekund, wiesz, w cudzysłowie, w sensie przez miesiąc czy przez 2.
5 też liczba.
No więc dobra, przez ileś jakiegoś tam, wiesz, o co chodzi, że, tak. Że przez moment, no dobra, cieszysz się, wow, ale co potem? Mhm. To jest, mi się to kojarzy trochę z jakąś, to głupie słowo, ale takie... z jakąś taką mafią, czy czymś takim, że siła się liczy, że ilość przejętych sklepów się liczy, że ilość, wiesz, samochodów, ilość tego. Za sekundę albo za 7 przyjdzie ktoś, kto ma więcej o 1. I już spadasz. I wtedy co zrobisz? Jakby, jeżeli wszystkie twoja cała wartość liczy się tylko w wyświetleniach, w ilościach.
No tak, to... Z definicji mierzalne szczęście nie jest szczęściem, nie? W sensie, że szczęście jest... w swojej esencji niemierzalne, nie? W sensie i rozumiem, że są pewne wyznaczniki szczęścia i socjologowie i ekonomiści próbują znaleźć na to...
Uczucie, jak kiedyś na przykład Gabriel Limo miał sketch i on był na YouTubie, wiesz, po tam, bo to był takie świeża rzecz, ten cały YouTube, nie? I tak dalej. John Monster wrzucał i nagle widzisz, że masz 1000 polubień.
John albo Monster, tak,
no właśnie. Albo masz na przykład właśnie wyświetlać się sketch 1000000 wyświetleń, nie? I to było coś, stary, oczywiście, że to robi, bo przekraczasz magiczną barierę, bo jesteś pierwszym, który to... Więc ten moment totalnie kumam, jakby zajaranie się tym momentem. Tak samo zresztą wydaje mi się, że totalnie ludzkie jest zajaranie się byciem pierwszym z Netflixie przed Stranger Things. Myślę, kurde, to jest totalnie ludzkie, nie? Tak. Ale myślę sobie też, a ja nie wiem, czy tak w ogóle jest taki plan, czy jakby chodzi mi o to... Tylko tyle, że ja myślę sobie, że pozostanie w liczbach jest niebezpieczne, bo zawsze przyjdzie ktoś szybszy, mocniejszy, zawsze. No to jest, wiesz, tak działa świat po prostu. Zawsze ktoś przebiegnie to szybciej, zawsze ktoś będzie miał więcej wyświetleń.
A prawdopodobnie to będzie małe dziecko z Chin, więc jakby...
Właśnie, więc tak, wydaje mi się, że po tym momencie warto wtedy wrócić do pracy pod tytułem, no dobra, no to... gdzie się szukamy. Dlatego ta szczerość wydaje mi się ważna, bo możesz wyjść i wrócić i powiedzieć coś od siebie, niekoniecznie mierząc to z kimś innym, wiesz, i się gdzieś z nim ścigając, nie? Ale tak. To takie to.
Ja też tylko po prostu wiem, że wiele młodych komików nas słucha i że jest taka trochę tendencja do hate-watchingu, zwłaszcza teraz widzę, że ten hate-watchingu paczesia, że ludzie już przeszli tą granicę takiego, że oglądam to i hejtuję i też młodych komików bym przed tym przestrzegał, bo w sensie wydaje mi się, że ja mam trochę taką właśnie w sensie obawę albo trochę z tego wszystkiego, co wynika, że to jest chyba też taki naturalny cykl wszystkiego. Że on po prostu tak dużo urósł i że teraz wszedł na nową platformę i się zaczęły dziać inne rzeczy i tak, i jestem ciekaw, jaki będzie teraz następny krok, ale też się na to patrzę trochę jako coś, co musiało chyba być, czy mogło być uniknione albo nieuniknione, w sensie, ale że rzeczywiście się patrzę na to trochę jak na taką roślinę, która teraz tak rośnie i wyszła trochę za dużo i teraz trochę musi się zmniejszyć i teraz będzie trochę większa.
Mi się wydaje w ogóle, że właśnie, no, że to jest taki element, który w ogóle dla mnie to jest w jakimś sensie duże szczęście, być w tej branży od początku, powiedzmy, do teraz. No. Trzymajcie się!
Bo już się skończyło.
Ja już teraz tak, tylko już jest... książki dla dzieci. Nie, chodzi mi o to, że być od początku i obserwować sobie, wiesz, są zdjęcia, na których już nie będzie tych konfiguracji nigdy w życiu, tak, wiesz, na scenie. Są ludzie, którzy kiedyś gdzieś dojeżdżali z końca świata, bo dostali w robocie urlop, a teraz, wiesz, tak, są prezesami wielkich firm i tak dalej w tej branży, więc generalnie super się patrzy. Seba Filipkowski, który rośnie jak, tak, wiesz, kwiat i się rozwija w kwestii nagrywania specjali. Tak. Ostatni ten Czarka Pontewskiego materiał. Realizacja jest po prostu w ogóle, wiesz, tak, wow, super, inna, zupełnie na innym levelu. Więc są takie rzeczy, które się pojawiają i te wybuchy, te zapadnięcia, te przepychania.
Tak.
To są naturalna kolej rzeczy w tym właśnie, nie? I tak jak ładnie to nazwałeś tym drzewem, co się, to musi podeschnąć, to urośnie w drugą stronę.
Tak.
Wiesz, te, no mi się na przykład ostatnio, teraz to wyświetliło mi się dzisiaj. Więc, a z drugiej strony ten hejt, o którym mówisz, też jest jakimś elementem. Jakimś jest, no, naturalnym niestety, wiesz. Pewnie lepiej... żeby go nie było, a z drugiej strony, no to, kurczę. Widziałem dzisiaj, rolka mi się wyświetliła, niepewne sytuacje, jak Kępa gada z Fiedorczukiem w postaciach.
Tak,
jest tam,
no,
Roman,
chyba dalej robią,
Roman Bogdanowski, czyli Bogdan Rymanowski, i jakiś tam Dukla, Marek Dukla chyba, czy jakoś tak, specjalista od czegoś. To mówi, że alkohol trzeba pić, alkohol z 5-6 litrów dziennie, a dzieci to nawet więcej, bo wyzwala kreatywność i coś. I to mówi Kępa, jako ekspert, nie? Ale jako ekspert. I opowiada, że to, że kreatywność, że fajnie, niedoceniany mefedron, że to... Stary, no i to jest prześmieszne w ogóle, przepiękne. Tak. I stary, oni czasami publikują sobie komentarze, jak ludzie piszą, że to, wiesz, to za bzdury, jak pan może takie... Stary, i to jest niewiarygodne, nie? W sensie to... Więc nawet po pierwsze taki element, taki rodzaj komedii, tak nie, wiesz, nie masz pod... Dla niektórych to jest niepodpisane, to jest coś, wyświetla się, typ gada z drugim, tak jak my teraz mamy przecięcie, jakbym ci podpisał profesor Piotr Szubowski, byś zasadził kilka swoich statystyk, to ludzie by cię zlinczowali, nie wiedząc, że to jest wycięty fragment z naszego podcastu, wiesz, o niczym i tak dalej, nie? A wystarczy, że cię podpisać, a jeszcze jak to zrobisz, wiesz, naprawdę, w sensie wejdziesz w to, poważnie będziesz, ten ktoś będzie potakiwał, jeszcze chłopaki wyglądają, no jak wyglądają, więc mają też taką, wiesz, to są też panowie już tam, wiesz, Fiedor, bo wiesz, po 40 ewidentnie, więc jakby to dobrze się wygląda zawodowo, nie? No i teraz, i ludzie się, mówisz, Jezus. Więc ten element komediowy, jak mieli tą rozmowę z tym gościem, co grał Kacpra w Rodzince.pl.
Z tym młodym?
Tak, co tak. On, nie jestem dzieckiem. Wszystkie portale to przedrukowały i wiesz, że jakieś plotki, pudelki zaczęły pisać, że wiesz, skandal, że wybuch. Jakieś takie, myślisz sobie, Jezu, to jest...
To też jest przykre, że bo jeszcze rozumiem ludzi indywidualnych, którzy łapią się na haczyk i trochę masz takie, dobra, no pewno ta osoba ma 80 lat, jest w domu i nie do końca kuma. Jest
się boję właśnie, że to nie są takie osoby.
No właśnie, ale ty mówisz, że wiesz, jakieś media i że ktoś jest, wiesz, ma chociażby wizytówkę, na której jest napisane dziennikarz i sam sobie ją wydrukował, ale sam, a i on coś takiego publikuje, to ma takie, och, to no i, źle.
No więc mi się kojarzy to znowu też z elementem tego, co mówiliśmy przed chwilą o Rafale i o tym wszystkim, że to rośnie, że to będzie się wydostawać, że nagle z tego komediowego małego kanału jakiś pudelek to przedrukuje i to już, wiesz, traci ten kontekst, tylko że dwóch, wiesz, napadli na dzieciaka. Na przykład, nie wiem, teraz to wymyślam, nie, ale No tak, no. I teraz trzeba się trochę też z tym zmierzyć. Z drugiej strony to też daje, wiesz, na pewno hype, jakby coraz więcej, wiesz. Nie wiem, kurde, to jest ciekawe w ogóle. Myślę, że będziemy jeszcze świadkami wielu takich sytuacji, nie?
No, daj Bóg. Daj Bóg, daj Bóg, że cię tam w końcu zetną, Abelard, bo to już naprawdę, to już musi się w którymś momencie u ciebie skończyć.
No, kończy się teraz, moi drodzy. Godzina 1 to chyba całkiem niezły wynik. A, słuchajcie, to co, chyba Wesołych Świąt, czy nie? Jeszcze nie.
Wesołych Świąt?
Nie jeszcze.
Nie, następny odcinek będzie we wtorek.
Następny we wtorek, żeby, bo Piotrek mówi tak, ty, pójdźmy we wtorek, bo w środę jest Wigilia, więc faktycznie, a we wtorek Piotrek mówi, że się najwięcej sprząta. On wie, bo mu Magda mówiła.
Tak. Żeby Magda miała co robić, no.
Więc, moi drodzy.
To mój prezent dla ciebie, kochanie.
Leżę w pokoju.
Tak, tak. Ciszej z tym odkurzaczem, próbuję tu odpocząć.
O, syndrom gniazda, bo przeszkadzał, a teraz? Więc tak, moi drodzy, no to nie życzymy wam jeszcze wesołych świąt. Jeszcze pogadamy sobie przed świętami, przedświątecznie we wtorek się słyszymy. A potem wam powiemy w następnym odcinku, jaki jest plan dalej. Tak.
Wesołych świąt?
Nie, nie wesołych świąt. Miłego sprzątania przed świętami. Czołem.